Sportowa Arena.
15,5 minuty po godzinie 19. W kalendarzu mamy wtorek, 16 dzień kwietnia, 107 dzień 2024 roku. O tej porze z reguły startujemy od tygodnia, o nowej porze, o 19.15 właśnie z kolejnym wydaniem audycji na żywo Sportowa Arena. Kłaniają się Państwu realizujący program Jarosław Pakczyński, w studiu Krzysztof Ratajczak. No i oczywiście już rozkręcony na dobre żużlowy sezon, premierowa kolejka także w naszej żużlowej lidze, czyli w Speedway Ekstralidze, już za nami. Tam mamy wielkopolskiego jedynaka w postaci drużyny Fogo Unii Leszno. 47-43 wygrana z Tauronem Włókniarzem Częstochowa ekipy z Leszna. 13 punktów Janusza Kołodzieja, 11 Andrzeja Liebiediewa. Mieliśmy także 3 punkty plus 2 bonusowe Bartosza Smektały. 4 Kainana Riu plus 2 bonusy. 7 punktów Damiana Ratajczaka plus bonus. Grzegorz Zengota do mety przywiózł 7 punktów. Antoni Mencel 2 punkty plus bonus i bez punktu Nazar Parnicki. Żadnego punktu nie przewiózł, a za te punkty pewnie musiał płacić wspólnie z szefami klubu nasz dzisiejszy gość Sławomir Kryjom, dyrektor zarządzający klubu. Dobry wieczór, witam serdecznie w naszym studiu.
Dobry wieczór, witam Państwa, witam Panie Redaktorze.
Menedżer żużlowej ekipy Fogo Unii Leszno, dowodzący właściwie całym tym klubem, także organizacją. Wiadomo, że trenerem jest Rafał Okoniewski. No i zaczęło się dobrze, prawda? Wielu ekspertów gdzieś tam w tych prognozach przed sezonem z taką obawą mówiło o Fogo Unii Leszno, a początek niezły, mimo że dramatyczny, do 15 gonitwy.
Z pewnością tak, natomiast mieliśmy świadomość przed tym meczem, kto do nas przyjeżdża. Włókniarz Częstochowa jest bardzo mocną drużyną, opartą przede wszystkim na Duńczykach Leonie Macenie i Mikkelu Mikkelsenie. Wiedzieliśmy, że to będzie dla nas ciężka przeprawa, natomiast tak jak wspomniałeś, ten mecz bardzo dobrze się dla nas zaczął i do 10 biegu wydawało się, że mamy to spotkanie pod kontrolą, natomiast w końcówce troszeczkę oddaliśmy pole przeciwnikom, finalnie skończyło się szczęśliwie, 2 punkty zostały w Lesznie i to jest tak naprawdę najważniejsze.
No właśnie, bo jak mówiłem, czekaliśmy do 15 wyścigu, jak to wszystko się zakończy. W tym 15 wyścigu Andrzej Biediew i Janusz Kołodziej jechali ze strony Fogo Unii Leszno, Mikkel Mikkelsen i Leon Madsen ze strony, czyli ci wspomniani przez ciebie znakomici Duńczycy. No i trochę szczęścia też potrzeba w tym sporcie. Został wykluczony na pierwszym łuku, upadł Mikkelsen jeszcze przed dojazdem do pierwszego wirażu. No i został wykluczony i wtedy już było pewne, że Unia zainkasuje te punkty. Ale zanim jeszcze dokładniej o Unii i o tym ostatnim wyścigu, albo nie, to powiedz o tym ostatnim wyścigu. Dziwna sytuacja, prawda? Były nerwy, aż w końcu, kiedy już jechali, to było wiadomo, że Unia mecz wygra.
Z pewnością tak. Bieg decydujący oczywiście w przypadku podwójnej przegranej w ostatnim wyścigu przegralibyśmy całe spotkanie, natomiast Mikkel Mikkelsen, można powiedzieć, po piłkarsku przegrał swoją pozycję po starciu z Andrzejem Lebiediewem, został wykluczony przez sędziego. Sędzia moim zdaniem podjął słuszną decyzję, bo w podobnych okolicznościach wcześniej został wykluczony Grzegorz Zengota, też na dojeździe do pierwszego łuku, więc suma szczęścia w sporcie zawsze się równa zero. No, w tym, powiedzmy sobie szczerze, to wykluczenie Mikkelsena było troszeczkę bardziej komentowane, gdyż miało miejsce w ostatnim decydującym wyścigu, ale no, na cały mecz składa się 15 biegów, więc my wcześniej też mieliśmy wykluczenia i Antka Mencela i Grzegorza Zengoty, także to był mecz taki, można powiedzieć, troszeczkę nerwowy, mecz ostry, no, inauguracja sezonu, także zawsze wielka loteria i tak jak wspomniałem wcześniej na początku audycji, cieszymy się, że 2 punkty zostały w Lesznie, bo to był przede wszystkim najważniejszy cel tego wieczoru.
61 8 654 654, to jest telefon do naszego studia, gdyby Państwo mieli ochotę do nas zadzwonić, dokładnie do naszego gościa Sławka Kryjoma, dyrektora zarządzającego Fogo Unii Leszno. 61 8 654 654. Dla tych, którzy w komputerach nas słuchają, to przypominam nasz adres www.radiopoznań.fm. Jutro nasza audycja także ukaże się na internetowej stronie w zakładce audycje. Polecamy, jeśli ktoś znajomym chce przekazać, żeby sobie mogli później odsłuchać, ale tak chcę troszeczkę bardziej osobowościowo, bardziej konkretnie, personalnie dopytać. Dla ciebie też to było szalenie istotne spotkanie, taka premiera po 13 latach, wielki comeback Sławka Kryjoma do Leszczyńskich Byków, do klubu z ulicy Strzeleckiej.
No tak, 13 lat minęło od czasu, jak rozstałem się z Unią Leszno, więc na pewno ciśnienie i tętno miałem troszeczkę podwyższone. Na szczęście wszystko udało się zarówno pod kątem i organizacyjnym, frekwencyjnym, bo mieliśmy sporo kibiców na pierwszym meczu, blisko 12 tysięcy ludzi obejrzało inaugurację na Smoczyku, do tego też sprawy sportowe, czyli zwycięstwo drużyny, więc można powiedzieć, że wszystko się udało, natomiast ta przerwa była troszeczkę długa. Wcześniej 4 lata spędziłem w Toruniu, 3 lata w Landshut. Jako menadżer drużyny pracowałem też w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie przez blisko 8 lat, także trochę czasu minęło, aczkolwiek każdy dzień i tak jest na stadionie Smoczyka, gdyż Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Unia Leszno mają siedzibę w tym samym budynku.
No właśnie, czyli właściwie nie zdążyłeś się stęsknić za obiektem, bo adres pracy był taki sam, ale tak trochę ominąłeś, a jednocześnie w tym świecie żużla i świecie kibiców, którzy też głównie medialnie, telewizyjnie interesują się Speedwayem, też miałeś bogaty epizod, jeśli chodzi o bycie ekspertem w telewizyjnych studiach, prawda?
No tak, oczywiście. Prawie 6 sezonów pracowałem ze stacją Canal Plus jako ekspert, czy to przy rozgrywkach ligowych, czy przy Grand Prix, także troszeczkę czasu spędziłem w studio z mikrofonem, więc ten czas na pewno świetnie wspominam, bo to na pewno była fajna przygoda i no niestety teraz już nie mogę łączyć tych funkcji, więc sprawy telewizyjne odeszły na dalszy plan. Skupiamy się przede wszystkim na klubie i na tym, żeby ten wynik w tym sezonie był jak najlepszy.
No ale tak zapytam też bardzo po ludzku. Odczuwasz taką większą presję? No bo Leszno to jest twoje miasto. Mieszkasz w tym mieście. Wiadomo, jak Speedwayem żyją fani Leszczyńskich Byków, pani Leszczyńskiej Unii. To była taka fajna, spokojna robota. Do tej Bawarii sobie tam raz w tygodniu albo raz na 2 tygodnie pojechać, obejrzeć mecz. Pewnie, że wkładając w to masę roboty, masę uczucia, no bo zawsze się z tą drużyną, dla której się pracuje, ale przynajmniej no, tam nie musiałeś chyba niemieckich portali czytać, prawda? Hejty, jakieś coś, spokój, Sielanka bawarska,
niemieccy kibice zupełnie mają inne podejście do żużla niż ma to miejsce u nas w Polsce, także powiem szczerze, to może paradoksalnie zabrzmi, ale szczególnie po porażkach kibice dawali nam w Niemczech bardzo dużo wsparcia. Zarząd też nas nie rozliczał, tylko siadaliśmy przy stole, rozpalaliśmy grilla i rozmawialiśmy, dlaczego tak się stało, a nie inaczej, co możemy zrobić inaczej, lepiej, żeby w przyszłości tego nie powtórzyć. No, u nas troszeczkę inaczej to funkcjonuje, jest większa presja, oczywiście, że tak. My na razie jesteśmy po jednym meczu wygranym, więc spokojnie w sobotę mogłem rano pojechać do piekarni i zrobić zakupy. Tak oczywiście mówiąc pół żartem, pół serio, natomiast da się oczywiście odczuć tą presję. Kibice chcą, żeby Unia Leszno dalej była w Ekstralidze, chcą, żeby ta drużyna wygrywała i na pewno musimy tutaj wspólnie zarówno z akcjonariuszami, jak i z trenerem Okoniewskim, musimy ten krzyż nieść.
A byłeś zdziwiony tą propozycją, czy raczej spodziewałeś się, że gdy dotychczasowy dyrektor zarządzający klubem Irek Igielski został przewodniczącym Głównej Komisji Sportu Żużlowego, że to do ciebie ten telefon będzie wykonany, nie wiem, od prezesa Rusieckiego, tak?
To znaczy tak, sytuacja była o tyle zabawna, że prezes Rusiecki zaprosił mnie na rozmowę, natomiast ja idąc na tą rozmowę byłem przygotowany na to, że otrzymam propozycję poprowadzenia Unii jako menadżer drużyny, mając w głowie to, że wcześniej swoje odejście z Unii Leszno ogłosił Piotr Baron. Natomiast na samym spotkaniu byli obecni wszyscy akcjonariusze klubu i propozycja padła, ale nie na menadżera, tylko na stanowisko dyrektora zarządzającego właśnie po Irku Igielskim, który objął funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Sportu Żużlowego. I nie ukrywam, że pierwszym zdaniem które wypowiedziałem na tym spotkaniu, no to było to, że panowie, przepraszam, ale ja do tej rozmowy nie jestem przygotowany, także było troszeczkę śmiechu, ale wcześniej pracowałem w klubie między innymi jako dyrektor sportowy, więc powiedzmy sobie szczerze, że struktury klubu znałem bardzo dobrze, znam ludzi, którzy pracują w tym klubie, znam zawodników, trenerów, mechaników, także wiem, jak funkcjonuje klub na poziomie Ekstraligi, więc większego problemu tutaj nie było, natomiast też powiedziałem, że muszę ten temat przemyśleć, bo tutaj zakres kompetencji jest zdecydowanie szerszy, bo nie tylko sport, ale również i marketing, i finanse klubu, i sprawy organizacyjne. Można powiedzieć, wszystko w tej chwili jest na mojej głowie, aczkolwiek też muszę powiedzieć to, że pracuję z fantastycznymi ludźmi w klubie, którzy są oddani tej pracy i tak naprawdę my raczej czasu pracy, przebywania w klubie nie liczymy. Wszyscy są dyspozycyjni, bo wszyscy mamy jeden cel.
No właśnie, jestem specjalnie też dopytuję o takie sprawy na twoim przykładzie, bo to też obrazuje kibicom, tym, którzy może mniej interesują się funkcjonowaniem sportu żużlowego na tym najwyższym poziomie, jeśli chodzi o polską ligę, która nazywana jest najlepszą ligą świata, i myślę, że tak właśnie jest. Wystarczy popatrzeć, gdzie jeżdżą uczestnicy stali cyklu Grand Prix indywidualnych mistrzostw świata. Ale z drugiej strony też, jeśli możesz zdradzić, oczywiście orientacyjnie, bo kibice, szczególnie tutaj w Poznaniu, mają duże wyobrażenie o tym, jak funkcjonuje klub piłkarski w przypadku Lecha, że dużo biedniejsza jest Warta. Jak to wygląda? Jaki jest pułap obracania tymi milionami, jeśli chodzi o sport żużlowy w trakcie jednego sezonu?
No to są, powiedzmy sobie szczerze, czołówka ligi, czyli dzisiaj można powiedzieć dwa najbogatsze kluby. Motor Lublin i Betard Sparta Wrocław. To są budżety rzędu 25 milionów złotych. My, można powiedzieć, jesteśmy w drugiej czwórce wspólnie z Falubazem Zielona Góra, z GKM-em Grudziądz. To są pieniądze w granicach między 15 a 17 milionów. Także taki jest rozstrzał finansowy w tej lidze. No, myślę, że w innych dyscyplinach z takimi budżetami też byśmy mogli tutaj powalczyć.
Zdecydowanie tak, a wspomniałeś o tym zaangażowaniu twoich współpracowników. Wiadomo, że no najczęściej przy żużlu kręcą się i pracują także dla Speedwaya pasjonaci, ludzie, którzy no, czują tę gonitwę, bardzo często związani niekoniecznie z jednym ośrodkiem, ale nie wiem, przewędrowali z innego ośrodka, czasami jest pewna rotacja, ale tak nawiązując do tych klubów piłkarskich, to te z absolutnej czołówki, a myślę, że tak w kontekście żużla możemy mówić o Fogo Unii Leszno, to stały się takimi małymi korporacjami. Trochę mniej ludzi pracuje w Fogo Unii Leszno niż na przykład w Lechu Poznań, to tam już jest no, dużo, dużo ludzi, dużo działów.
Powiem szczerze, nie wiem, ile ludzi pracuje w Lechu Poznań, natomiast mogę powiedzieć, że jak odchodziłem z Unii Leszno w 2010 roku, to było zatrudnionych w klubie 6 osób, a dzisiaj na umowach czy o pracę, czy na umowach B2B, czy na umowie zlecenia tych osób jest prawie 40, więc to tylko pokazuje, jak od 2010 roku ta liga naprawdę się rozrosła pod każdym względem i organizacyjnym, i marketingowym. I sportowym oczywiście też. Także nie wiem, myślę, że w Lechu spokojnie około 200 osób może pracować.
Pewnie tak, z tymi wszystkimi mówami, tak.
My absolutnie nie będziemy tutaj jak gdyby do Lecha
ale też 40, powiem ci, robi też wrażenie, prawda? Bo to...
Tak, to jest naprawdę z kim pracować.
Bo tutaj jednak nie ma 34 kolejek, ale jednak trzeba też się nachodzić i pozyskiwać sponsorów, prawda? Nawiązywać kontakty z tymi sponsorami, dbać o nich później podczas organizacji imprez.
Oczywiście, że tak. To naprawdę zupełnie inaczej teraz wyglądamy. Na dzień dzisiejszy współpracujemy dokładnie ze 111 podmiotami gospodarczymi, to są firmy, które są naszymi partnerami biznesowymi, i naprawdę podzielić ten czas, żeby każdą firmę, każdego prezesa odwiedzić 2-3 razy w roku, żeby ta współpraca dobrze wyglądała, to naprawdę musimy tutaj nasze kalendarze bardzo mocno spinać. Do tego dochodzi szereg innych rzeczy, dochodzą też trenerzy, jest cały proces szkoleniowy, osobny trener jest do klasy tej takiej, którą najpopularniejszej, czyli już tej finalnej, czyli klasy 500 cm sześciennych, do tego dochodzi klasa mniejsza, 250, gdzie szkolą się młodsi zawodnicy, klasa 80-140, czyli tak zwany mini żużel, jest najmłodsza grupa, w której mamy 6-7-latków, tak zwana grupa pitbike, każda z tych sekcji ma swojego osobnego trenera, mamy też mechaników klubowych, którzy cały czas muszą dbać szczególnie o ten sprzęt dla najmłodszych zawodników. Są trenerzy od przygotowań kondycyjnych, są też osoby odpowiedzialne za jak gdyby kontrolowanie tego całego procesu, czyli tak zwani analitycy. Do tego dochodzi też bardzo rozbudowany sztab medyczny. Mamy lekarzy różnych specjalności, bo kontuzje...
Dzwonili przed chwilą do ciebie. Tak, dzwonił. Telefony nawet na schodach w radiu.
No tak, mamy mecz wyjazdowy w Toruniu, dzwonił lekarz klubowy dopytać o szczegóły, ale też mamy klinikę, z którą współpracujemy na co dzień, klinikę Guardian, która jest dla nas bardzo wielkim wsparciem, natomiast też ma dużo pracy od początku sezonu, bo kontuzji doznał przede wszystkim Janusz Kołodziej i wcześniej Kasper Mania. Także do tego zespół fizjoterapeutów, także naprawdę jest tych ludzi sporo współpracujących z klubem, do tego dochodzą rzeczy marketingowe, sklep klubowy, no naprawdę, naprawdę mamy co robić każdego dnia.
Jest fajne żużlowe przedsiębiorstwo, ale też no jest dla kogo robić, to jest też szalony taki atut, że Leszno jest absolutnie takim topowym ośrodkiem żużlowym. Zanim o sporcie, bo jeszcze chcę nawiązać do tej sytuacji, mówiłeś, że no, znałeś doskonale sąsiadów, czyli Unię Leszno, w której pracowałeś, potem jako szef Mosiru też temu wszystkiemu się przyglądałeś. Tak patrzę na te wykresy, które publikowane są w różnych skarbach kibica na sezon 2024. Wcale chyba nie jest tak łatwo utrzymać to zainteresowanie, także sponsorskie, te kwoty, bo mówimy o profesjonalnym sporcie, więc nie ma co się wstydzić, że trzeba o pieniądzach rozmawiać. 2017 złoty medal, 2018 złoty, 19 złoty, 2020 złoty, a potem było czwarte i już zaczęło się, pamiętam rozmowę z Irkiem Igielskim w tym studiu, rozczarowanie, już zaczęło się dziać dramatycznie, no i teraz ostatnie dwa sezony 2022-2023 na szóstym miejscu, a przy sponsorach, którzy są też emocjonalnie zaangażowani, to te rozmowy są inne, prawda?
Są inne, natomiast...
Czy mówią, nie, Sławek, to teraz damy wam więcej, żeby z tego szóstego pójść w górę?
Powiem tak, rozmawiamy już w ten sposób na sezon 2025, także biorąc pod uwagę te cztery Mistrzostwa Polski, o których wspomniałeś, trzeba sobie też uczciwie powiedzieć, że Unia troszeczkę padła ofiarą własnego sukcesu. Kibice, którzy przychodzili na stadion, nie zastanawiali się, kto wygra mecz, tylko ile wygra Unia. I to było pewnego rodzaju zmęczenie.
No to ten Piotrek Baran nakręcił, menedżer.
No tak, Piotrek tutaj dołożył trochę do gabloty. I te cztery tytuły, w sumie Unia ma 18 tytułów, chociaż my w klubie uważamy, że 19. Natomiast te sukcesy, które były w ostatnich tych latach, też sprawiły to, że troszeczkę ucierpiała na tym frekwencja na stadionie. My dzisiaj bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby ludzie wrócili na stadion, szczególnie po okresie pandemii. Być może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, mecze Ekstraligi Żużlowej są pokazywane podobnie jak mecze piłkarskiej Ekstraklasy, czyli wszystkie cztery spotkania w weekend są pokazywane, dwa mecze w piątek, dwa mecze w niedzielę, i to też jak gdyby z tym też musimy walczyć. My zdajemy sobie sprawę, że telewizja jest niezbędna po to, żeby ten sport się rozwijał, żeby rósł, żeby szły za tym coraz większe pieniądze. Jednak dzisiaj też wiele osób mówi, a po co ja mam w ten piątek po pracy iść na ten stadion, jak obejrzę sobie dwa mecze w telewizji, obejrzę wszystkie wywiady i jeszcze nie będę musiał stać w korkach przy dojeździe na stadion i na powrocie do domu. Także my naprawdę tutaj
troszkę
bardzo
błędne
duże...
koło, prawda? Bo też patrząc, ty też jesteś specjalistą, no taki wizerunek sportu, czyli pełne trybuny to jest coś, co najbardziej raduje serca dziennikarzy, nawet tych komentatorów telewizyjnych. Przyjemniej się komentuje, kiedy jest pełen stadion, a z drugiej strony no, jest to zależność, o której ty mówisz.
Z pewnością tak. No powiem szczerze, na pewno mieliśmy duże uśmiechy jeszcze przed rozpoczęciem meczu. Duże uśmiechy oczywiście na naszych twarzach, kiedy zobaczyliśmy, że sporo ludzi przyszło na pierwszy mecz z Włókniarzem Częstochowa i to też było potwierdzenie tej ciężkiej, naprawdę ciężkiej pracy działu marketingu, żeby tych kibiców z powrotem przyciągnąć na stadion. Ja nie będę się chwalił, Leszno jest najmniejszym miastem, jeśli chodzi o populację w ekstralidze żużlowej i na pewno fakt, że prawie 12 tysięcy ludzi przyszło na ten pierwszy mecz, to jest powód do dumy, natomiast uczciwie też musimy powiedzieć, że jeśli chodzi o social media, jeśli chodzi o followersów, którzy obserwują nasze konta na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, w tym roku również otworzyliśmy nasz kanał na TikToku. Tu jesteśmy bardzo wysoko oceniani przez Ekstraligę Żużlową. Drugie miejsce w rankingu, myślę, że dla takiego klubu jak Unia Leszno to jest naprawdę spora wartość. I cały czas pracujemy, żeby te rzeczy w naszych social mediach udoskonalać, bo są to dzisiaj najszybsze i najpopularniejsze kanały dotarcia do kibiców. To już nie są lata 90., gdzie wystarczyło w Lesznie rozwiesić 100 plakatów, że jest mecz i w okolicznych miejscowościach tak samo i na stadion Smoczyka przychodziło 18-20 tysięcy ludzi. Czasy trochę się zmieniły i musimy te kanały, że tak powiem, informacyjne troszeczkę zmieniać i cały czas to robimy.
No właśnie, nie ma właściwie miejsca na nudę, na takie, mówiąc w cudzysłowie, odpuszczenie, prawda? Sezon, jeżeli już sezon jest w pełni, to trzeba cały czas podkręcać to zainteresowanie, choć mówię, no w Lesznie jednak to zainteresowanie Speedwayem chyba cały czas jest, czy na tak, czy na nie, zawsze jest ogromne, tak jak w przypadku piłki nożnej i Lecha tutaj w Poznaniu, prawda? Podobna
tak,
sprawa.
Na pewno tak. Chcemy, żeby z powrotem wróciła moda na Unię w Lesznie. To jest nasz główny cel i myślę, że też sytuacja, w jakiej w tej chwili się znaleźliśmy po tych czterech bardzo mocnych latach określonych czterema tytułami drużynowego mistrza Polski. Dzisiaj mamy też taką sytuację, że tak naprawdę każdy mecz to jest, jeśli chodzi o wynik sportowy, to jest duża niewiadoma. My zdajemy sobie sprawę, że będziemy musieli masę pracy włożyć w stronę sportową, żeby w tej lidze liczyć i powiedzmy sobie szczerze, zaznaczyć swoją obecność. I to też moim zdaniem wpływa pozytywnie na frekwencję, bo jak cofniemy się do ubiegłego roku, w momencie, kiedy Unia miała bardzo dobry start w lidze, ta frekwencja była niższa, natomiast później plaga kontuzji tak naprawdę dotknęło to każdego zawodnika, sprawiła, że w pewnym momencie się okazało, że mecz z GKM-em Grudziądz decydującym o tym, kto w tej lidze się utrzyma, przyciągnął prawie 15 tysięcy widzów na trybuny, a wcześniej była sytuacja taka, że nawet mniej ludzi chodziło w momencie, kiedy Unia biła się o najwyższe cele, więc no, u nas cały czas się musi coś dziać, musimy być pod prądem i wtedy faktycznie ta frekwencja jest zadowalająca.
Do Leszna daleko nie jest, więc możemy zachęcać także kibiców i pewnie za bardzo tych kibiców żużlowych zachęcać nie musimy, ale S5 teraz można gładko i szybko dojechać, co kilka razy testowałem, dojeżdżając na stadion Smoczyka. Mam nadzieję, że też będę miał okazję w tym sezonie do was zajrzeć, ale też myślę o stadionie, bo też kibice troszeczkę byli chyba rozpieszczeni, bo też jeszcze przed no, tą erą ostatnich lat były turnieje Grand Prix, były turnieje żużlowych legend. Piękną tradycję ma na szczęście kontynuowane, wygrane ostatnio przez Dominika Kuberę, 74. już memoriał imienia Alfreda Smoczyka. To były imprezy i są pewnie z taką niesamowicie uznaną marką. Coś się zmieniło w ostatnich miesiącach, jeśli chodzi o stadion? Tak dopytuję, żeby nie być zdziwionym, jak dojadę.
Powiem tak, na pierwszy rzut oka zmieniło się niewiele, natomiast też zimą została przeprowadzona, tak naprawdę od nowa został zbudowany system monitoringu wizyjnego. Mamy nowy system, ponieważ poprzedni został też uszkodzony w sierpniu ubiegłego roku po przejściu burzy nad Lesznem, natomiast To jest system, który daje nam gwarancję tego, że impreza masowa zostanie przeprowadzona w prawidłowy sposób i zapadła decyzja, żeby ten system w całości odbudować. Mamy nowe bandy. To są rzeczy, które być może nie są widoczne na pierwszy rzut oka, ale są niezbędne. Wiem, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na ten rok jeszcze ma zapisane zakup i instalację nowego telebimu, także troszeczkę na stadionie się dzieje, natomiast na pierwszy rzut oka stadion wygląda dokładnie tak samo jak w poprzednich latach.
Czyli ten smok, jeśli utwił komuś w pamięci, wygląda podobnie, stadion przy ulicy Strzeleckiej. No to teraz poprosimy Jarka może o 3 minutki muzycznego oddechu, bo pewnie Państwo czekają także na taką rozmowę bardziej stricte o sporcie, ale myślę, że takie zobrazowanie pracy tego przedsiębiorstwa sportowego, profesjonalnego, jak Fogo Unia Leszno, a jak podkreślamy niemal na każdym kroku, nasz jedynak wielkopolski w Speedway Ekstralidze. Zobaczymy na jak długo jeszcze. Życzymy dobrze oczywiście drużynom z innych naszych ośrodków, ale ta droga i ta dola później w Ekstralidze wcale łatwa nie jest. Elvis Presley będzie, Jarku? Elvis Presley będzie. Nie wiem, czy był fanem Żuszna, może nie widział nigdy. Bruce Pennell, to nie jego czasy.
Pewnie
nie widział, ale my posłuchamy.
Sportowa Arena.
To właśnie ta audycja na antenie Polskiego Radia Poznań za 17 minut, godzina 20. Dzisiaj PGS Speedway Ekstraliga i nasz wielkopolski jedynak, co z uporem powtarzam, Fogo Unia Leszno, jej dyrektor zarządzający Sławomir Kryjom jest naszym gościem. Ta pierwsza kolejka, mówiliśmy 47-43 z Włókniarzem Częstochowa, w innych meczach Sparta Wrocław 47 punktów, Aluwa Zielona Góra powracający do Ekstraligi 41 punktów. Dość zacięte spotkanie. No i dwa z większą przewagą jednej z drużyn. GKM Grudziądz przegrał z aktualnymi mistrzami Polski, Motorem Lubin 38-52, a Stal Gorzów pojechała na własnym torze, pokonała toruńskiego Apatora 51-39. Jakiekolwiek zaskoczenia po tej premierowej kolejce rozmiarami zwycięstw, albo że ktoś wygrał, a nie ta drużyna, której się spodziewałaś, czy nie?
Znaczy myślę, że uwagę zwraca przede wszystkim wynik Falubazu Zielona Góra jako Beniaminka Ekstraligi Żużlowej na torze we Wrocławiu. Wetar Sparta Wrocław jest bardzo silnym zespołem, srebrnym medalistą z ubiegłego roku i trzeba powiedzieć, że ten mecz przez 15 wyścigów trzymał w napięciu. Sporo się działo w tym spotkaniu i na pewno po tym, takim można powiedzieć, okresie przygotowawczym Falubazu, gdzie i w meczach sparingowych, czy chociażby w finale Mistrzostw Polski Par Klubowych tutaj na torze w Poznaniu, można było wyciągać wnioski, że nie jest dobrze. Natomiast ten pierwszy mecz pokazał, że stara żużlowa prawda mówi, po meczach sparingowych wyrzuć wszystkie notatki i otwórz głowę, więc...
No właśnie, nieprzypadkowo chyba też o tym Falubazie mówisz. Jasne, że to zrobiło spore wrażenie, ta wyrównana walka z drużyną traktowaną jako potencjalną drużynę, myślę, o wsparcie Wrocław, która może bić się o te najwyższe zaszczyty, przynajmniej niektórzy mówią wicemistrzostwo Polski, ale zobaczymy, jak ta rywalizacja będzie wyglądać. Nieprzypadkowo o tym Falubazie, bo to drużyna, która wróciła i znowu będą takie speedway ekstraligowe grand derby, chociaż to różna ziemia, bo ziemia wielkopolska i ziemia lubuska, ale te mecze takie kultowe jak w piłce nożnej, do której dzisiaj trochę nawiązujemy, bo sam jesteś kibicem poznańskiego Lecha, nie ukrywasz tego.
Absolutnie nie.
Prawda? No więc taka Legia, żeby Państwo mieli też wyobrażenie, którzy speedwayem się mnie interesują, to są właśnie potyczki Fogo Unia Leszno kontra Falubaz Zielona Góra i do takiego meczu dojdzie 28 kwietnia. No wtedy akurat będzie na bułgarskiej mecz przyjaźni Lecha z Krakowią, to będziesz musiała być w Lesznie na meczu z Falubazem i to będzie gorączka, prawda? O której ten mecz? 28?
O godzinie 16:30 w niedzielę. Oczywiście ten mecz dla nas już można powiedzieć ze względów organizacyjnych już się zaczął. Już się zaczął, tak. Mamy już informacje o bardzo dużej zorganizowanej grupie kibiców z Zielonej Góry. To będzie około 1000 osób. Znając doświadczenie tych pojedynków, prawdopodobnie znaczna grupa również kibiców z Zielonej Góry dojedzie do nas jako grupa niezorganizowana, więc ja szacuję, że z Zielonej Góry na tym meczu może być około 2500 kibiców, natomiast mamy już informacje z policji, że zorganizowana grupa wybiera się do Leszna pociągiem specjalnym, więc Na pewno tutaj z naszej strony środki bezpieczeństwa, pełna współpraca z policją zarówno leszczyńską, jak i zielonogórską będzie mieć miejsce. No mamy spore doświadczenie w organizacji takich tych spotkań. To jest dobre porównanie. Piłkarski mecz Lech Legia to jest dobry odpowiednik tego, co wydarzy się w Lesznie i oczywiście w rundzie rewanżowej w Zielonej Górze, bo jestem przekonany, że nasi kibice też w sporej ilości wybiorą się na mecz do Zielonej Góry, biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że powiedzmy sobie szczerze, poziom sportowy i Unii Leszno, i Falubazu Zielona Góra jest w miarę porównywalny, no to czeka nas, myślę, że piekło na stadionie i kapitalne widowisko. Piekło oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa.
Na łokcie pierwszą łuka, a później zobaczymy, co się wydarzy.
Mecz na pewno, w którym mówiąc po żużlowemu, będzie pachniało gipsem. Mecz z wieloma podtekstami, gdyż czterech wychowanków Unii Leszno reprezentuje dzisiaj barwy Falubazu Zielona Góra. To jest Jarek Hampel, bracia Pawlicy, Krzysztof Sadurski. Po drugiej stronie w naszych szeregach wychowanych Falubazu Zielona Góra, jeden z naszych liderów, Grzegorz Zęgota. Także będzie na pewno, będzie ostro, będzie mocno i będzie się działo.
Zanim będzie mecz z Falubazem, jeszcze będzie wycieczka na mecz do Torunia. Zabrzmiało to może pogardliwie, za co przepraszam, bo to będzie ważny mecz. To będzie ważny mecz. Mówiliśmy o tym spotkaniu drużyny Apatora, która dostała srogie lanie jednak w Gorzowie ze Stalą, 39-51, porażka toruńskich Aniołów, a tymczasem dzisiaj oficjalny komunikat wyszedł z naszego klubu o tym, że Janusz Kołodziej w tym meczu w Toruniu nie wystąpi.
Tak, Janusz nie wystąpi. Zobaczymy jeszcze, jaką decyzję podejmie trener Okoniński, czy będziemy stosować zastępstwo zawodnika, czy być może szansę w tym spotkaniu otrzyma Hubert Jabłoński lub Nazar Partnicki. Ta decyzja dopiero przed trenerem, natomiast po konsultacjach i lekarskich, i fizjoterapeutycznych Janusz otrzymał zalecenie, żeby dwa kolejne tygodnie przeznaczyć na rehabilitację. My tą decyzję szanujemy, nie będziemy nikogo zmuszać do jazdy, chociaż widać po pierwszym meczu w Gorzowie, że Apatora oczywiście w Gorzowie, że to jest też drużyna, która ma dzisiaj swoje problemy. Kiepsko pojechał Paweł Przedpełski, kiepsko pojechali juniorzy. Jest też kontuzjowany Wiktor Lampard po meczu sparingowym z Polonią Bydgoszcz, także no, podchodzimy do tego z chłodną głową. Sezon dopiero się zaczyna i myślę, że najważniejsze pojedynki tak naprawdę są jeszcze przed nami. Taka decyzja zapadła, myślę, że należy ją uszanować i czekamy na to, aż Janek Kołodziej będzie w odpowiedniej dyspozycji, tak żeby był gotowy do meczu z Falubazem Zielona Góra.
Ty wskoczyłeś w miejsce dyrektora zarządzającego klubu, w miejsce Piotra Barona wskoczył Rafał Okoniewski, 44-letni zawodnik, no trener teraz, ale który jeszcze całkiem niedawno jeździł. 27 maja 40 skończy lider bez wątpienia FOGO Unii Leszno, czyli Janusz Kołodziej. To chyba się dobrze dogadujecie.
No tak, z Rafałem Okoniewskim jesteśmy rówieśnikami, mamy 44 lata, w tym roku skończymy. Tak, Janusz Kołodziej, 84 rocznik, czas szybko leci, też w tym roku będzie obchodził 40 urodziny, natomiast już jest takim sportem, że w momencie, kiedy dba się o ciało, organizm, to można jeszcze robić świetne wyniki.
To jest kapitalna rzecz, właściwie, która przebija się w każdym wywiadzie. Dzisiaj w serwisie wieczornym na końcu puszczałem tę wypowiedź dla klubowej telewizji po meczu z włókniarzem właśnie Janusza Kołodzieja, popularnego Koldiego. Aż bije radość z tego, co, że może ten speedway uprawiać, że umie nadal wygrywać, że ci młodzi są w niego wpatrzeni. Dobry duch także, prawda?
No na pewno tak. Janusz czuje się liderem tego zespołu, ale nie tylko ze sportowego punktu widzenia, ale również opiekuje się młodszymi zawodnikami. Jest dostępny dla wszystkich zawodników tak naprawdę. Zresztą taka atmosfera w klubie, która tak naprawdę jest z nami od początku tego sezonu, to jest naprawdę coś fantastycznego. Nie ma żadnych konfliktów, nie ma żadnych fochów, nikogo nie trzeba do niczego namawiać. Zawodnicy są szczerzy w stosunku do siebie. więc to jest na pewno pozytywne, na pewno budujące i na pewno coś, tak, to jest taka baza, gdzie naprawdę można myśleć o tym, żeby ten wynik na koniec sezonu był bardzo fajny.
Pierwsze, budowanie drużyny, budowanie opierające się także na odpowiednim finansowaniu kontraktów poszczególnych zawodników. No w tym sezonie, przed tym sezonem taka panuje opinia o Leszczyńskich Bykach, że jest to drużyna skrojona też na miarę możliwości, czyli nie ma totalnego szaleństwa, odkręcania kurka z pieniędzmi, bo tak patrzę dalej na składy. Z Krosna trafił do was Andrzej Lebiedziew, jest Nazare Parnicki, też zawodnicy U24, Kejna New, Bartosz Smektała, Grzegorz Zengota, kolejny zawodnik U24, Tate Ziszkę, jest wśród juniorów tej formacji Damian Ratajczak, Hubert Jabłoński, Marcel Juskowiak, Antoni Mencel, Kuba Wojtynka, Jakub Żurek, tak z tej listy odczytuję. I co, to jest rzeczywiście skład na miarę możliwości tych obecnych. Od kogo byś najwięcej oczekiwał największego postępu? Od Bartka Smektały?
No, na pewno Bartek nie zaliczył udanego wejścia w sezon, to trzeba sobie też uczciwie powiedzieć. To jest zawodnik, którego stać na dużo wyższe zdobycze punktowe. Jest oczywiście naszym wychowankiem, jak wielu innych zawodników. I myślę, że te problemy, które dzisiaj ma Bartek, jest to kwestia czasu, kiedy uda mu się te wszystkie problemy rozwiązać, tak żeby był zawodnikiem, który też dokłada znaczące ilości punktów do wyniku całego zespołu. Tak jak wspomniałeś, taka jest przyjęta strategia i filozofia przez zarówno prezesa zarządu Piotra Rosiewskiego, jak i przez pozostałych akcjonariuszy, że my dzisiaj po prostu wydajemy pieniądze, które jesteśmy w stanie wydać i zapłacić, a nie te, które jesteśmy w stanie obiecać. Unia dzisiaj nie ma problemu z płynnością finansową. Zawodnicy otrzymują swoje pieniądze, które mają zapisane w kontraktach regularnie, więc na pewno my nie należymy do tych klubów, które dzisiaj po prostu są w stanie obiecać więcej niż w stanie są zapłacić i to jest na pewno to też wpływa na atmosferę w klubie i my jak jedziemy na mecz, to myślimy o wyniku sportowym i nie ma rozmów typu a kiedy nam zapłacicie, tak? Takich sytuacji nie ma.
Tutaj jeszcze w tej audycji nie padło jedno ważne, bardzo ważne nazwisko w leszczyńskim Speedwayu, Roman Jankowski, prawda? Bo wspomniałeś o tej takiej piramidce, która tam fajnie się buduje, o tej żużlowych adeptach, którzy no pewnie prędzej czy później ktoś z nich trafi, bo wiadomo, że do tego profesjonalnego sportu nie jest wcale się tak łatwo przedostać, ale cały czas ta robota, żeby to, z czego zawsze słynęła Unia Leszno, te byczki Romana Jankowskiego, cały czas te pokolenia rosną. Wiadomo, jak czasy się zmieniają, ale jeszcze jest zainteresowanie uprawianiem czarnego sportu?
Oczywiście, że jest. Trener Roman Jankowski wykonuje, można powiedzieć, taką tytaniczną pracę, jeśli chodzi o tych młodszych zawodników. Tutaj przeczytałeś wcześniej naszą kadrę zawodników, ale też należy jeszcze dodać. Maksym Borowiak wypożyczony do rybnickiego Rowu. Tobiasz Musielak, niezwiązany z Tobiaszem Musielakiem reprezentującym barwy Ostrowi, to nie jest rodzina, wypożyczony do Pilskiej.
Dla odróżnienia Tobiasz Jakub Musielak.
Tak jest. Jakub Oleksiak wypożyczony do drugoligowego kolejarza Opole. Australijczyk James Pearson wypożyczony na rozgrywki Ligi U24 do Włókniarza Częstochowa. Także to, że my mamy tutaj wyselekcjonowaną kadrę, plus mamy jeszcze zawodników, z których możemy wybierać, powoduje to, że naprawdę cały pion sportowy musi tutaj mocno pracować. My cały czas tych zawodników obserwujemy, nikogo nie skreślamy. Oni po sezonie wrócą z wypożyczeń, będziemy podejmować dalsze decyzje, natomiast cieszymy się z faktu, że mają możliwości dojazdy, mają możliwości, żeby się rozwijać i czego efektem jest też obecność Kejnanariu w naszej kadrze, bo on też spędził poprzednie sezony na wypożyczeniach w pierwszej lidze, zarówno w Wybrzeżu Gdańsk, jak i w Wilkach Krosno, więc to jest taka polityka długofalowa, jest pewnego rodzaju strategia. Oczywiście staramy się wyławiać talenty. Takim zawodnikiem jest na przykład Tate Ziszkę, który na antypodach w Australii, skąd pochodzi, notuje bardzo dobre rezultaty. Młody 18-letni chłopak też będzie regularnie startował u nas w rozgrywkach U24 i nie jest powiedziane, że za 3-4 sezony nie wskoczy do pierwszego składu.
Dobrze, to w takim razie nie będę kończył tradycyjnym i banalnym pytaniem, jak dyrektor zarządzający zarządzający Fogo Unii Leszno Sławek Kryją po pierwszej kolejce sądzi, jak zakończy się ten sezon dla leszczyńskich byków, bo to byłoby dosyć głupie pytanie, bądźmy szczerzy, no więc pytanie będzie odrobinę tylko mądrzejsze. Wielu ekspertów, nawet niektórzy o uznanych nazwiskach, pytani o kandydatów do spadku, mówią Fogo Unia Leszno. Jesteś wściekły, gdy coś takiego czytasz po prostu?
Nie, ja myślę, że my mamy mniej pracy. Trener ma mniej pracy na odprawach przedmeczowych, bo my to wszystko drukujemy, wycinamy i pokazujemy zawodnikom. Także jak oni, mówiąc oczywiście pół żartem, pół